4 nieetyczne zagrania w czasie negocjacji i jak na nie reagować.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Negocjacje. Temat codzienny dla każdego z nas. Oczywiście skala, zakres tych negocjacji to jest już osobna kwestia. Mówimy tu raczej o negocjacjach biznesowych, takich, w których no, na stole leży jakaś zależność współpracy, rozliczeń i tak dalej. Dotknę kilku elementów i podpowiem, w jaki sposób reagować na te elementy. Bardzo częstym sposobem uzyskania czegoś w sposób nieetyczny jest zaproponowanie przez drugą stronę tobie, żebyś obniżył cenę produktu, ponieważ ta osoba deklaruje, że zamówi o wiele więcej niż dotąd zamawiała lub dobra, to jeżeli cena jest 100, to obniżcie mi ją do 95, a ja zamówię 3 razy więcej produktu w ciągu roku. Oczywiście, że samo w sobie zaproponowanie czegoś takiego nie jest nieetyczne, bo jeżeli za tym stoi prawdziwa intencja, no to nic z tym złego nie jest. Dlatego, że jeżeli klient zamawia 3 razy więcej, to koszty sprzedaży tego, co zamówił więcej, odpadają nam. Więc możemy obniżyć cenę lub zmienić pewne parametry na korzyść klienta, dlatego że my zaoszczędzamy nasze koszty, które musielibyśmy ponieść, żeby te 2/3, które klient dobrał, czy deklaruje, że dobierze, musielibyśmy je sprzedać. I teraz oczywiście o ile mam obniżyć i tak dalej, zależy tutaj od tego rozliczenia, prawda? Ile zaoszczędziłem, bo wtedy klient otrzymuje niejako plus, no bo mniej zapłaci lub inne parametry się zmieniają na jego korzyść, a my mamy dalej taką samą marżę, prawda? Tylko żeśmy nie ponieśli kosztów. Ale często jest to zagrywka nieetyczna i pokażę, w jaki sposób uniknąć tutaj wtopy, wpadki. Załóżmy, że klient po drugiej stronie mówi: dajcie mi cenę 95, a ja zamówię 3 razy więcej w ciągu roku. A ty mówisz, no jak 3 razy więcej, to super. No to dobrze. No i teraz można by to zostawić tak, podpisać umowę, że cena jest taka i taka, oni zamówią 3 razy więcej. No ale teraz jest pytanie takie. Często się tak dzieje, że ktoś po prostu obiecuje, no i my później realizujemy, dajemy cenę 95, a okazuje się, że klient nie zamawia tego, tylko zrobił to po to, aby pewną partię produktu czy usługi dostać w niższej cenie. Dlatego, żeby uniknąć takiej wpadki, takiego błędu, w czasie negocjacji, kiedy klient proponuje 2/3 więcej, czyli mówi kupię 3 razy więcej, czyli zamiast kupić 1000 egzemplarzy, kupię 3000 egzemplarzy, mówimy następującą rzecz. Super, cieszę się, możemy obniżyć ceny od 95, bo zostało to obliczone, tyle zaoszczędzamy i tak dalej, to co mówiłem wcześniej. I rozumiem, że zrobimy tak, że cena będzie 100 za pierwsze 1000 sztuk, a później każdy następny produkt będzie miał obniżoną cenę nie tylko o różnicę, czyli o te 5, no bo cena ma być 95, ale także będzie obniżona o to, co zostało nadpłacone za ten pierwszy 1000, no bo tam była cena 100. No i teraz, kiedy my to zaproponujemy, taka sytuacja, to się nazywa w nomenklaturze biznesowej czasami retro, czyli że ja oddaję klientowi pieniądze, które zapłacił wcześniej, ponieważ należy mu się rabat w związku z tym, że zamawia dużo. No i to jest bardzo fajne, dlatego że wtedy bardzo szybko widzimy, jakie klient ma intencje. Bo jeżeli klient mówi, okej, dobra, to tak zrobimy, no bo zapłacę 100, ale wiadomo, że później zapłacę za następną partię 1000, zapłacę 90, nawet nie 95, no bo z tego pierwszego 1000 ta piątka mi odpadnie, plus piątka za następny 1000 obniżenia. I jeżeli klient mówi, nie ma problemu, to znaczy miał w porządku intencje. Ale jeżeli klient powie tak, no nie, 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 dlaczego, miejmy od razu taką cenę i tak dalej, no to jest tak jak w pokerze sprawdzam. Czyli widzimy w tym momencie, że klient tak naprawdę nie ma intencji takiej, aby zamówić tamte następne 2/3, tylko robi to po to, żeby obniżyć cenę na te 1000, które na przykład w tym momencie chce zabrać. I tak niwelujemy problem, wyzwanie, stratę i tak dalej. Kolejny temat, który jest nieetyczny, właściwie być może powinienem od niego zacząć. To jest agresja. To jest wywieranie presji. To jest agresja, która przechodzi w niegrzeczne zachowanie, w słownictwo, w ucinanie rozmowy, w deprecjonowanie wartości produktów, w deprecjonowanie wartości współpracy. Czyli wszystko, co się mieści pod parasolem agresji, nieprzyjemnego zachowania. Tutaj już wielokrotnie na tym kanale nagrywałem, ale powtórzę to, bo kiedy mówimy o tych nieetycznych zachowaniach, to na pewno jest nieetyczne zachowanie. Ta agresja, szczególnie jeszcze usztuczniona agresja, bo ona może wynikać z pewnego stylu, ale może też wynikać z tego, że ktoś po prostu specjalnie to robi, żeby wywrzeć presję. Pojawia się tutaj potrzeba zrozumienia pewnej kwestii. Jeżeli ja będę starał się reagować na spokojnie na czyjąś agresję, ale to nie odniesie skutku i ktoś dalej będzie utrzymywał tę agresję przez cały czas rozmowy i tak trwają negocjacje i po dłuższym czasie rozmowy w tym duchu ja w końcu się zdenerwuję i powiem, przepraszam, dlaczego jest taka agresja. Ja już nie będę ubierał tego w słowa, bo można powiedzieć bardziej elegancko, można powiedzieć, czy coś zrobiłem nie tak, że Państwo w ten sposób nas oceniacie, prawda? Można powiedzieć, widzę, że Państwo jesteście podenerwowani, że ta współpraca, na którą teraz patrzycie, to jest obłożona jakąś przeszłością, bo powoduje no, negatywne odczucia, że Państwo nie patrzycie z aprobatą na naszą współpracę. Ale jeżeli ja długo wytrzymywałem tę agresję i po dłuższym czasie dopiero zwracam tę uwagę, no niestety, ale reakcja po drugiej stronie będzie bardzo wybuchowa. Dlatego, że jeżeli ja przez dłuższy czas akceptowałem to zachowanie, nie zwracałem na nie uwagi, mózg naszego klienta działa w ten sposób, że on jest oburzony, że ja zmieniam warunki gry, co do których się zgodziłem, poprzez co? Poprzez kontynuację w tym duchu. Czyli nagle tak jakby mi coś odbiło, odwidziało się i ta agresja po drugiej stronie się pojawia. Dlatego jeżeli pojawia się agresja, nieprzyjemne zachowanie zdecydowanie, po wstępnym czasie, kiedy próbujemy to niwelować, powinna w miarę jak najszybciej przyjść, powinien w miarę jak najszybciej przyjść moment przerwania tego i zadania pytania. Proszę Państwa, widzę, że Państwo nie patrzycie na nas pozytywnie. Czy jest coś, co w nas jest nie tak, co zrobiliśmy nie tak, z czego wynika tego typu język, podejście? No bo my patrzymy pozytywnie na współpracę, zależy nam na współpracy z Państwem, a widzę, że Państwo z dużą niechęcią podchodzicie do nas. Coś się wydarzyło, coś powinniśmy wiedzieć. I wtedy oczywiście po drugiej stronie też będzie jakiś lekki wybuch, o wiele lżejszy niż jakbyśmy długo to robili, ale jest ogromne prawdopodobieństwo, że ta osoba się uspokoi z czasem do poziomu, który będzie lepszy dla nas niż ten, który inicjalnie reprezentował. Oczywiście nie ma takiej gwarancji, ale jest ogromne prawdopodobieństwo. I to jest ten drugi element. I na to po prostu reagujemy w ten sposób, że nie godzimy się na to, tyle że nie może w pierwszej minucie, no chyba, że ktoś naprawdę przekracza granicę, tylko chwilę próbujemy naszym spokojem zniwelować, a później wchodzimy z informacją, że to nam nie odpowiada. Kolejna nieetyczna taktyka. Wyobraźmy sobie, że negocjujemy. Bardzo fajnie idą negocjacje z naszym kontrpartnerem po drugiej stronie. Atmosfera jest pozytywna, konstruktywna. Dogadujemy wiele elementów. Zaczynamy wewnętrznie czuć się bardzo dobrze, bo widzimy, że to jest to. O to nam chodziło. Druga strona cały czas bardzo fajnie prze do tego, aby ten układ domknąć. No kiedy mamy domknięte wszystko, to ta osoba mówi, no to proszę pana, proszę pani, proszę państwa, czyli mamy to domknięte, my się cieszymy, w międzyczasie może wykonaliśmy jakiś jeszcze telefon w przerwie, słuchaj, dobrze idzie, już się dogadujemy i tak dalej. Czyli po drugiej stronie ci, którzy z nami są w naszej firmie, może w rodzinie, no już cieszą się, że to będzie kolejny kontrakt. To jest ważny element, bo to jest element psychologiczny. I druga strona mówi, to proszę Państwa, fajnie, mamy to dogadane. Ja tylko mam prośbę, bo ja jeszcze muszę to odbić do zarządu. Nasz prezes musi na to spojrzeć i mówi, to do zobaczenia jutro, abyśmy mogli operacyjnie domknąć, podpisać i tak dalej. Nie? I teraz, kiedy słyszymy takie zdanie, musimy bardzo, bardzo na to uważać. Najczęściej takie zdanie, jeżeli pada na zakończenie, to jest bardzo ważne. Bo jeżeli ktoś mówi wcześniej, dogadujemy warunki, ale jednocześnie no, musi to klepnąć prezes czy zarząd firmy, więc ja tu nie jestem do końca decyzyjny, wpływam na decyzję, ale nie decyduję końcowo, no to wtedy to brzmi bardzo realnie, bo negocjujemy z tą świadomością, że to na razie robimy pewien projekt, który dopiero będzie do zatwierdzenia. i to, co mówi druga strona, nie jest finalne. Ale jeżeli ktoś mówi to na końcu, że mówi fajnie, to mamy dogadane, ja tylko muszę odbić to od prezesa, czy od prezeski, czy od zarządu, to bardzo ważne, żeby powiedzieć tak. A może inaczej, może powiem, jak to się często kończy. No i następnego dnia my przyjeżdżamy na godzinę 10, no żeby już podpisać kontrakt, są umówione warunki. Ta osoba przychodzi i mówi, proszę Państwa, dzień dobry, witamy, cieszymy się, że Państwo jesteście. Tak, jesteśmy dobrze, żeby kwestię domknąć. Mamy tylko tutaj małą sprawę taką, że no, prezes tutaj nie do końca zgodził się na wszystkie warunki. Ale widzimy to pozytywnie i tak dalej. Okay? I my nagle słyszymy, okej, okay, jakie? I okazuje się, że druga strona przedstawia nam zmianę warunków taką, że naprawdę zasadniczo zmienia cały układ. I w tym momencie mamy bardzo trudną sytuację psychologicznie, bo my już jesteśmy nastawieni, fajnie, mamy to. Właściwie to już jest dogadane, przecież wiadomo, że to jest logiczne, dobre dla obu stron, takie mamy przekonanie. Negatywny wpływ na nasze samopoczucie, w tym momencie ogromny wpływ, ma to, że już żeśmy naszemu światu, naszemu otoczeniu najbliższych, w firmie czy w domu, powiedzieli, że to już jest domknięte, idziemy domknąć i tak dalej. Nagle się okazuje, że to jest nieprawda. No i chcielibyśmy wrócić z tym mamutem, którego żeśmy upolowali, a to nagle okazuje się, że to zmieniają się warunki. I zaczynamy patrzeć się na te warunki. No i jest wtedy o wiele większa presja, niż gdybyśmy oryginalnie negocjowali, na to, żeby się na to zgodzić. Bo głupio jest wrócić bez, zależy nam na tym. To już nie są takie warunki. I bardzo często to są warunki, których nie powinniśmy zaakceptować, no ale gdzieś tam w myślach naciągamy samych siebie na to, żeby powiedzieć tak. Jest to, po angielsku się mówi dirty trick, czyli no taki bardzo nieładny ruch, nieładny trik, po polsku można powiedzieć, dlatego że ktoś robi to świadomie, żeby nas zmiękczyć i w sposób nieetyczny doprowadza do tego, że my pękamy i zgadzamy się na inne warunki. W jaki sposób ubiec tą sytuację? Jeżeli dogadujemy pewne rzeczy i na końcu słyszymy tej pierwszej rozmowy, słyszymy, że jeszcze musi odbić od prezesa, to wystarczy powiedzieć takie zdanie. Pani Marto, Pani Marku, załóżmy, że rozmawiamy. Ja rozumiem w związku z tym, że to, co żeśmy teraz dogadali, nie ma żadnego umocowania, bo Państwo nie jesteście decyzyjni. Rozumiem, że Państwo wpływacie na decyzję, sugerujecie, ale tak naprawdę w żaden sposób nasza strona nie będzie się opierać w tym momencie na tym, co zostało stworzone, ponieważ jeżeli Państwo wrócicie od Waszego zarządu, od prezesa, od Pani prezes, ze zmianą warunków, to tak jakbyśmy startowali od nowa. Czyli ja rozumiem, że my na razie nic nie robimy, ja nawet w firmie nic nie mówię o jakimkolwiek dogadaniu, bo jesteśmy w punkcie zero. Czy tak to mogę rozumieć? I kiedy druga strona to słyszy, jeżeli miała nieetyczne zamiary, no to wtedy, jak to się mówi kolokwialnie, rura mięknie. I mówią, no nie, no raczej tak będzie, że to będzie okej, no faktycznie, my nie decydujemy, no prezes może inaczej, staramy się, no być może się dogadamy, nawet jak są jakieś będą zmiany, to może znajdziemy, ale to jest sygnał taki, hej, nie licz na to, że my pękniemy, dlatego że ty przyjdziesz z informacją, że super, wszystko jest dogadane, tylko mała zmiana i ta mała zmiana będzie robić dużą różnicę, bo mała zmiana w uwarunkowaniach może mieć ogromny wpływ na przykład marżowość działania ze względu na zmianę kosztów albo na zmianę ceny i tak dalej. Jest to w swoim założeniu nieetyczne, dlatego że to jest takie wykorzystywanie i manipulowanie drugą stroną poprzez ustawienie go w emocjach, jej w emocjach, takich, które będą popychać do tego, żeby ktoś odpuścił. No oczywiście ktoś może powiedzieć, dlaczego to jest nieetyczne. To są normalne buzery, bajery, triki w negocjacjach. Przecież nikomu krzywdę nie zrobiłem, ktoś się nie musi zgodzić. No tak, tylko proszę zwrócić uwagę. Jeżeli ja podpiszę ten kontrakt na nowych, gorszych warunkach, pod presją, to w angielsku się nazywa putting yourself on the spot. Ja sam się wystawiłem, bo wszystkim już powiedziałem, sam się ustawiłem, że to już jest podpisane, ale teraz okazuje się, że nie jest i następnego dnia podpiszę gorsze warunki, to jaka będzie relacja między mną a drugą stroną? Ja będę pamiętał, że ta osoba wykorzystała ten mechanizm, żeby wycisnąć ze mnie cokolwiek. Więc to nie rokuje na przyszłość i nigdy w negocjacjach czegoś takiego nie proponuję. Jakiekolwiek zachowania nieetyczne w negocjacjach nie działają na korzyść tych negocjacji dla obu stron. Przede wszystkim dla nas. A jeżeli druga strona to robi, to oczywiście warto je wyłapać i za chwileczkę powiem, jaki jest uniwersalny sposób reagowania na różnego rodzaju triki, mówiąc po polsku, które druga strona proponuje. Są takie jeszcze różne mechanizmy i one też są rodzajem manipulacji. dogadujemy różne warunki, wszystko już jest dogadane, uściskujemy dłoń, a ktoś jeszcze na koniec mówi, ale proszę Państwa, może możecie jeszcze tam dorzucić coś, nie? Czyli takie wrzucenie czegoś na ostatnią chwilę, po tym jak żeśmy się dogadali. I jakby na kanwie tego pozytywnego uściśnięcia dłoni, domknięcia, ktoś na końcu wrzuca jakąś małą rzecz, ale ona robi różnicę. Licząc na to, że my już dla dobra sprawy machniemy ręką, dobra, nie ma sprawy i tak dalej. No to jest kolejna technika, żeby się na nią nie nabrać. I wtedy warto powiedzieć, no właśnie, to są dwie drogi, ale można w tej konkretnej sytuacji powiedzieć, to proszę Państwa, wiem, że to jest mała rzecz, jednocześnie ona wpływa jednak na wynik końcowy. Mam nadzieję, że to, co żeśmy umówili się, na co żeśmy się umówili, jest zoptymalizowane, jest dla obu stron dobre. Zostawmy tak, jak jest. No, że wolałabym nie wprowadzać tego nowego elementu. Także liczmy na to, że nasza współpraca pójdzie jak najlepiej. Zapraszam Cię na warsztaty zawodowe negocjacje. 2 dni bardzo konkretnego treningu negocjacyjnego w oparciu o zdobywaną wiedzę. Konkretną, praktyczną, przydatną w życiu codziennym i oczywiście w życiu zawodowym, w biznesie. I teraz, mamy tutaj te 4 taktyki negatywne, nieetyczne. Przypomnę, to była obietnica wolumenu, przez to wymuszenie zgody na obniżenie ceny. To była agresja sama w sobie jako taka. To było odniesienie się do wyższej instancji, czyli dogadane, ale jeszcze od prezesa muszę odbić. I teraz jest ta końcówka. Tych taktyk, tych trików jest więcej. Jak reagować generalnie na te takie ruchy, które służą tylko i wyłącznie wykorzystywaniu czy wykorzystaniu mechanizmu, który jest po drugiej stronie wprowadzony. Otóż na przykład dobry, zły policjant, nie będę tego omawiał na tym kanale, mówiłem o tym kilka razy. Jeżeli widzimy zachowania takie, które wskazują na to, że jest trik, to możemy normalnie to obnażyć. Ja jako negocjator wielokrotnie to robiłem. Jeżeli druga strona mówi do nas coś, co wskazuje na trik, albo zachowuje się tak, że to jest trik, to wtedy możemy zareagować tak. Proszę Państwa, jak dobry, zły policjant. Widzę, że Państwo nie dogadali wszystkiego między sobą. To jest normalna ludzka sprawa, pojawiają się rzeczy na bieżąco. Nie sądzę, że Państwo tutaj staracie się rozegrać grę dobry, zły policjant, bo myślę, że nie stosowalibyście takich trików. Dlatego ja mam taką propozycję. Zróbmy przerwę, Państwo się zastanówcie, ustalcie swoje warunki, może jakieś nowe rzeczy wyszły i tak dalej. Nie ma problemu, my to rozumiemy. U nas też czasami się tak dzieje. Jak wrócimy do stołu, startujemy od zera. Tak jakby nic nie istniało, bo nam zależy na współpracy. Czyli nazwałem po imieniu dany trik. Jeżeli widzimy, że ktoś mówi, zamawiam o wiele więcej i chcę obniżki ceny. Proszę Państwa, ja teraz reaguję. Oczywiście, że jesteśmy skłonni obniżyć cenę przy wolumenie, bo zaoszczędzamy na kosztach sprzedaży, w związku z tym możemy Państwu obniżyć cenę o tę sumę, bo my dalej mamy tę samą marżę. No, nie sądzę, że Państwo proponujecie to tylko, żeby obniżyć cenę na pierwsze 1000, a w zamiarze nie macie kupić. Nie sądzę, że tak jest, no bo wtedy byłoby to nieeleganckie. Jednocześnie, dlaczego będziemy chcieli, żebyście Państwo za pierwsze 1000 sztuk zapłacili 100? Z prostej przyczyny, niech się coś zmieni u Państwa, uwarunkowania, niech się zmieni koniunktura, może Państwo nie będziecie potrzebować niczego. Więc nie ma żadnego problemu, bo cena, którą zapłacicie, będzie adekwatna do tego, jak produkt jest wyceniony, a jeżeli będziecie zamawiać dalej, to i tak dostaniecie swoją cenę 95. To nazywanie spraw po imieniu, takie położenie na stole. Kolejną rzecz, proszę Państwa, no przed chwileczką powiedzieliście Państwo, że macie jedynie 12 minut. Rozumiem, że zaszło jakieś nieporozumienie, że czegoś żeśmy nie dogadali, no bo przyjechaliśmy kawałek drogi, żeby rozmawiać i 12 minut brzmi, no, trochę nie tak, jak powinno to wyglądać. Więc nie sądzę, że Państwo używacie tych 12 minut jako presja czasu, żeby na nas wymusić jakieś warunki. Jedynie faktycznie jesteście w takiej sytuacji, więc ja proponuję, żebyśmy to zostawili. Umówmy się na inny termin i rozmawiajmy w innym terminie, tam gdzie dla Państwa będzie to komfortowe i dla nas, no bo 12 minut nie jest do zaakceptowania. No i teraz oczywiście ktoś powie, ale Ty w tym momencie możesz stracić, bo ktoś się może nie umówić i tak dalej, i tak dalej. No to jest pytanie, co tracisz? Jeżeli klient od samego początku tak podchodzi i chce wejść w triki, to nie będzie dobry układ współpracy. Ale jeżeli klient się zapędził i tak powiedział tylko po to, żeby nas po prostu wymusić na nas presję, ale chce z nami pracować, to on zacznie się wycofywać, powie, no wiecie Państwo, bo faktycznie mamy innych umówionych, no zdajemy sobie sprawę, że dojeżdżaliście, przepraszamy, no to zróbmy tak, że my wydłużymy troszkę, przeprosimy innych, żeby poczekali, bo faktycznie chcemy to respektować. Wtedy ta druga strona jakby rezygnuje z tego triku i mówi, dobra, to postaram się pewne rzeczy zmienić, uznaję to, oczywiście, że to nie jest żaden trik, tak naprawdę będzie dobrze. I tu jest kolejna taktyka, tak a propos, tej wywierania presji czasowej i obnażenie jej powoduje, że druga strona może się z tego wycofać, a przynajmniej już przestanie jakby wykorzystywać ją, bo będzie wiedziała druga strona, że my to rozumiemy, my na to się nie łapiemy. I ostatnia rzecz. Blefowanie. Blefowanie w negocjacjach jest w naszej kulturze europejskiej znane bardzo. Tak? Wiele osób blefuje. Na przykład ktoś mówi, mamy dwie wyceny, które są o wiele niższe. Ktoś mówi 30% niższe ceny. W zależności od sytuacji będziemy reagować adekwatnie do tego, jak ten blef wygląda. Bo na przykład w takiej sytuacji, to ja bym powiedział tak, proszę Państwa, jeżeli ktoś daje 30% niższą cenę, to znaczy jest jakieś nieporozumienie. No bo jest niemożliwe, żeby zachować marżę, czyli bezpiecznie prowadzić biznes, czy przeprowadzić taki projekt przy tak niskiej cenie. Czyli ktoś chce za wszelką cenę, bo jest desperatem, zdobyć kontrakt, ale później nie będzie wymierny, bo jego firma nie będzie się rozwijać. Jeżeli ktoś ma niższą cenę o 30% i to jest logiczne i to jest sensowne, to znaczy my mamy cenę dużo za wysoką, czyli nasza marża nie jest rynkowa, a my wiemy, że tak nie jest, bo ona jest bardzo rynkowa. Czyli albo zaszło jakieś nieporozumienie, że po drugiej stronie jest ktoś, kto daje taką cenę, czymś się pomylił, albo różnimy się warunkami, które oferujemy. Proponuję, proszę Państwa, żebyśmy zobaczyli propozycję drugiej strony i przyjrzeli się i porównali sobie te rzeczy. Jeżeli się okazuje, że oni oferują dokładnie to samo, co my, za niższą cenę, no to wtedy my się wycofamy, bo faktycznie nie jesteśmy konkurencyjni, albo Państwo zadacie sobie pytanie, na ile to jest bezpieczne. Tak naprawdę nie brzmi to dobrze, proszę Państwa, bo taka różnica w cenie to jest z punktu widzenia biznesowego nielogicznie. Coś tu jest nie tak. Dlatego zapraszamy do tego, żeby się temu przyjrzeć. Przyjrzyjmy się temu. Jeżeli się okaże, że uwarunkowania są inne, no to będziemy się do tego dostosować. Jeżeli się okazuje, że są takie same, jak ktoś daje niższą cenę, no to Państwo będzie decydować, czy chcecie iść w ryzyko, czy my jesteśmy na poziomie ceny nierynkowej. To wtedy my się wycofamy. I teraz to blefowanie wtedy, ono też jest pokazane. My mówimy o tym. Oczywiście musimy mieć pewną siłę wewnętrzną tego, żeby nie bać się wejść w taką interakcję. Nie oskarżamy bezpośrednio kogoś, wie Pani co, ja sądzę, że to jest blef. No bo w naszej kulturowości to jest takie bardzo ofensywne, tak? Więc dajemy komuś pole do tego, żeby się wycofał, albo żeby powiedział, no niestety nie mogę pokazać, ale rozmawiajmy dalej, jakie są uwarunkowania. Czasami się zdarzy tak, że ktoś patrzy się na kontrakt, mówi, nie, no teraz widzę, bo nie chcę pokazać, albo nie ma. To mówi, no ja teraz widzę, no faktycznie tu Państwo macie pewne rzeczy dodane, no to Państwo opuśćcie jeszcze 10% i będzie ok. Wtedy wychodzi na to, że to był blef, ktoś jeszcze próbuje te 10% ugrać. 10% to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli zyskowność zazwyczaj jest na poziomie między 5 a 10%, a my 10% obniżamy, no to jakbyśmy ucinali standardową zyskowność do praktycznie zera. Blef w naszej kulturowości to jest taka gra wabank, to jest w pewnym sensie można powiedzieć brak etyki, no bo ja kłamię. Ale jeżeli będziecie mieć do czynienia z kulturowością na przykład arabską, czy generalnie w krajach polichronicznych, czyli tam, gdzie czas jest traktowany równolegle, a w krajach takich jak cała Azja, to tam blef jest traktowany inaczej. To jest część gry. I ktoś zarzuci, że jestem szowinistą, bo uważam, że tam jest ok, a tutaj u nas nie jest ok. U nas nie jest ok, uważam, dlatego że takie blefowanie to jest kłamstwo, bo my staramy się coś uzyskać poprzez to, że nabierzemy kogoś na jakiś fakt, który nie istnieje. W krajach arabskich wszyscy wiedzą, że to jest taniec. Przecież taniec godowy, jak mężczyzna chce zdobyć kobietę, to zachowuje się przez ten czas inaczej niż później w życiu. Bardziej dba o siebie, jest bardziej szarmancki. No zazwyczaj tak się dzieje. Mówię zazwyczaj. No ale jednak wszyscy się na to godzimy, kobiety się na to godzą, więc nie jest to blef, tylko jest to jakiś kulturowy układ, w którym my mówimy, o, to jest okej. Okay. I jeżeli mamy do czynienia właśnie w negocjacjach z przedstawicielami kultury arabskiej, to tam nagminnie jest szafowanie różnymi rzeczami. Tak samo we Włoszech, w Hiszpanii czy w Grecji dzieje się tak. Moją sugestią jest nie brać udziału w tego typu grach, jeżeli mamy do czynienia z kulturowością naszą europejską. Dlatego, że w naszej kulturowości, kiedy dowiemy się, że ktoś nie działał w oparciu o fakty, tylko blefował, będzie miało to negatywny wpływ na współpracę później. W krajach na przykład Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu, Środkowej Azji, to jest naturalne, bo to jest taniec. I później wszyscy się uśmiechają, wszyscy wiedzą, że tak trzeba było zrobić. U nas tak nie jest. Reszta zależy od ciebie, jak do tego podejdziesz. I bardzo ważna informacja. Dlaczego nie sugeruję, aby stosować triki, aby wykorzystywać wiedzę do manipulowania drugą stroną? Otóż z własnego, sporego doświadczenia, bo mówimy tutaj o ponad 1000 procesów negocjacyjnych, w których brałem udział, ale także biorąc pod uwagę doświadczenia moich wychowanków, a kilkadziesiąt tysięcy osób zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce przeszło przez moje ręce, jeśli chodzi o trening negocjacyjny, pokazują, że wiarygodność, solidność, budowanie tak zwanej współpracy transformacyjnej, czyli dbanie o obie strony, realny win-win ze zrozumieniem, nie taki powierzchowny, te wszystkie rzeczy dla tych osób, które przechodziły przez moje ręce, ogromnej liczby, ponieważ te osoby się ze mną kontaktują, później dzielą się, chwalą się, okazało się, że to ma wymiar niezwykły, bo ich skuteczność negocjacyjna wzrosła. Pamiętajmy, że same negocjacje nie są finałem. Finałem jest później realizacja współpracy, a to, jak prowadzimy negocjacje, wpływa na realizację później i budowanie zaufania. Ponieważ spędziłem 20 lat w Stanach Zjednoczonych, powiem w ten sposób. Ludzie biznesu w gospodarkach o wysokiej konkurencyjności, a taką są Stany Zjednoczone, to ludzie z tej najwyższej półki, nie mówmy tutaj o Trumpie, bo to jest ewenement, negatywny element, jeśli chodzi o świat negocjacyjny, to jest pójście po trupach, to świat biznesu, tego dużego kalibru, największego kalibru, absolutnie opiera się na wiarygodności, na uścisnięciu dłoni, na budowaniu zaufania, współpracy. I dlatego sugeruję, aby raczej iść w tym kierunku. Niestety blef, triki to temat, który ma bardzo krótkie nogi. Zapraszam do tego, żeby subskrybować kanał, ten właśnie, bo na nim pojawiają się różne filmy. Zapraszam do tego, żeby skorzystać z linku, który Państwo widzicie na ekranie lub w opisie filmu, bo tam dostaniecie Państwo dodatkowe materiały bezpłatne. Wystarczy sobie kliknąć i ściągnąć te materiały do siebie, doczytać, poczytać, zapoznać się z tym. Polecam jej, ponieważ film jest krótki i tu jest parę tematów. Natomiast w materiałach znajdziecie Państwo ogrom informacji, bardzo praktycznych informacji, i zapoznawanie się stopniowe z nimi bardzo będzie poszerzać Waszą wiedzę, umiejętności i skuteczność. Dlatego warto to zrobić, bo na przestrzeni czasu będziecie impregnować siebie tą wiedzą, która, umówmy się, nie jest bardzo szeroko dostępna, jeżeli chodzi o nasze środowisko, bo negocjacje zawodowe to nie jest temat bardzo popularny. Często można trafić na, zresztą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, na sugestie negocjacji siłowych, na sugestie negocjacji opartych właśnie na czymś, czego ja nie sugeruję, ponieważ zawodowcy generalnie nie idą w tym kierunku. Zapraszam oczywiście do obejrzenia innych filmów dotyczących negocjacji na tym kanale. No i też zachęcam do tego, żeby dzielić się wiedzą, przesłać link do tego filmu do innych osób, nawet i do swoich kontrahentów, tam gdzie przewidujecie będzie współpraca, bo świeca, mówię o przekazywaniu wiedzy, od której odpalana jest następna, nic nie traci.